Wyobraź sobie, drogi słuchaczu, świat wolny od fizycznego bólu i psychicznego cierpienia, bez głodu i niedostatku. Świat istot wiecznie młodych, zawsze rzeźkich i pełnych wigoru, których inteligencja dalece przekracza poziom współczesnych geniuszy, które każdego dnia doświadczają niemal ekstatycznych uniesień. Jeśli zastanawiasz się, czemu u licha opowiadam takie dziwactwa, to wiedz, że nie są to jakieś dziecinne rojenia, ale prognozy. I to prognozy tych, których wielu uznaje za najtrzeźwiejszych z trzeźwych, za arcyracjonalnych wyznawców kultu nauki. Nazywa się ich transhumanistami. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jakub Buźniak i witam wszystkich tych, którzy chcą wraz ze mną przyjrzeć się z bliska duchowi naszych czasów. W podcaście Zeitgeist chciałbym mówić o ideach, i to nie o jakichś tam zwykłych ideach, ale o tych, które wprawiają w ruch społeczną, polityczną i ekonomiczną maszynerię naszego świata. O tych, które meblują nasze światopoglądy, które sprawiają, że walczymy, oczekujemy i łudzimy się. W 1935 roku Aldous Huxley wydaje swój sławny Nowy Wspaniały Świat. Ta książka szybko staje się, obok roku 1984 Orwella, pozycją obowiązkową dla ludzi wykształconych i dla tych, którzy chcą za takich uchodzić. Obraz dystopijnego świata, który kreśli Huxley, jest odpychający i przygnębiający. Nie ma w nim rodziny, gdyż jest ona uważana za źródło niepotrzebnych emocjonalnych niepokojów i miejsce niekontrolowanej indoktrynacji. Człowiek przyszłości przychodzi więc na świat w sztucznej macicy i od poczęcia jest poddawany niczym pies Pawłowa intensywnemu warunkowaniu, które ma przygotować go do pełnienia w społeczeństwie przypisanej mu z góry roli. Zależy ona od wykształconego w nim intelektualnego potencjału. Społeczeństwo to jest kastowe, podzielone na hermetyczne i hierarchicznie ustrukturyzowane grupy. Na samym szczycie piramidy są alfy, intelektualna elita. Na samym zaś dnie tępe i tylko na wpół ludzkie epsilony, pariasi, wykonujący najpodlejsze prace. W tym świecie wszystko jest racjonalne, efektywne i zoptymalizowane. Wyrazem tego jest jego polityczna religia – Fordyzm. Amerykański przemysłowiec i jego ideały, a więc dobrobyt, porządek, organizacja oraz kontrola, stają się w nowym i wspaniałym świecie przedmiotem kultu. Człowiek Huxleya nie może być też nieszczęśliwy. Wyklucza to obowiązujące prawo. Mieszkańców tej dystopijnej krainy poi się więc wodą zapomnienia, somą, otępiającym i relaksującym narkotykiem. Trzeba przyznać, że Huxleyowie to utalentowana rodzina. Wspomniany Aldous ma bowiem brata, Juliana, z wykształcenia biologa ewolucyjnego. Także dziadek naszych braci był biologiem. Nazywano go nawet bulterierem Darwina. Julian popiera eugenikę, czyli hodowlę ludzi. Zainteresowanych odsyłam do audycji o doktorze Mengele. Dużo też mówi o naturalnej selekcji i ewolucji, ale przede wszystkim zupełnie inaczej niż brat zapatruje się na przyszłość człowieka. I to on po raz pierwszy używa słowa transhumanizm w interesującym nas sensie. Czym więc jest ten transhumanizm? Zacznijmy od definicji, którą znaleźć można na stronie Międzynarodowego Towarzystwa Transhumanistycznego. A brzmi ona tak. Transhumanizm to filozofia, której istotą jest wykorzystanie techniki do przezwyciężenia biologicznych ograniczeń człowieka i poprawy ludzkiej kondycji. Owo przezwyciężenie i poprawa rozumiane są jako uwolnienie człowieka od chorób, procesów starzenia oraz uzyskanie przez niego pełni szczęścia i permanentnej, szczytowej ekscytacji, a także zastąpienie wielu z jego organów, a kiedyś i całego ciała, sztucznymi, oczywiście lepszymi od pierwowzorów elementami. Przyjrzyjmy się zresztą samemu słowu. Składa się ono z dwóch członów. Trans z łaciny oznacza przekraczanie, wyjście poza. Humanizm zaś to oczywiście nazwa powstałego gdzieś w renesansie prądu kulturowego, który uznając człowieka za istotę jakoś w świecie wyróżnioną, czyni z niego główny przedmiot zainteresowania nowożytnych artystów i myślicieli. Transhumanizm należałoby więc rozumieć jako przekroczenie humanizmu. I tak też po części jest, gdyż transhumanizm to, jak już powiedzieliśmy, przede wszystkim dążenie do wykroczenia, do wyjścia poza człowieczeństwo, ku, jakkolwiek dziwnie by to mogło zabrzmieć, jakiejś postaci poczłowieczeństwa. Słowa te niewiele mówią, wyraźmy więc tę ideę wprost. Transhumaniści, będąc piewcami naukowego postępu, są przekonani, że już za kilka dekad dobrze nam znany człowiek, ta istota z krwi i kości, stanie się tworem zaledwie człowiekopodobnym, czyli przekształconym przez nowe technologie cyborgiem. Nie poprzestają jednak na tym. Chcą nie tylko zmienić, ale ostatecznie zupełnie znieść naturę ludzką. Człowiek to, jak mawiał Nietzsche, jeden z duchowych ojców tego ruchu, nieszczęsna małpa, ślepy zaułek ewolucji. To powstały dzięki losowym genetycznym mutacjom twór ślepego zegarmistrza, a więc maszyna pełna usterek, niedopracowana i zacinająca się. Męczy się on, poci, traci pamięć, tępieje na starość. Jego ciało często go zawodzi, jego umysł ma bardzo ograniczone możliwości. Postczłowiek będzie od tego wszystkiego wolny. Nie będzie już zależny od przypadku, od czasu, który pożera przecież wszystko, od przestrzeni, od ciała i wszystkich ograniczeń, które ono narzuca. Nie będzie się już męczył, nie będzie odczuwał pragnienia i głodu. Nie będzie miał płci, nie będzie rodził i wychowywał dzieci. Nie będzie musiał się kształcić. Będzie, innymi słowy, półbogiem, który sam się stworzył i zbawił. Prometeuszem, który boski ogień wydobył z własnych trzewi. Jeśli, drogi słuchaczu, pytasz teraz siebie samego, czy to w ogóle możliwe, jak oni u licha chcą to wszystko osiągnąć, a cały ten transhumanizm zakrawa ci na utopijną mrzonkę lub infantylne fantazjowanie, posłuchaj. Ten obraz świata, a w zasadzie jego przyszłości, stał się światopoglądem Doliny Krzemowej, amerykańskiego zagłębia informatycznego. Wielkie korporacje, Google, Microsoft czy Apple, są tymi ideami żywo zainteresowane. Nie szczędzą więc grosza na badania. Ray Kurzweil, głośny piewca transhumanizmu, został nawet jednym z dyrektorów technicznych Google'a. Postępom transhumanizmu przyglądają się też najpotężniejsze państwa naszego globu. Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Unia Europejska. Omawianymi przez nas ideami zajmują się filozofowie i naukowcy z czołowych uniwersytetów. Transhumanizm, a na pewno niektóre jego elementy, są traktowane w świecie akademickim dość poważnie. Postęp nauk, a ściślej nanotechnologii, inżynierii genetycznej, badań nad sztuczną inteligencją, robotyki, protetyki i neurofarmaceutyki, skłania transhumanistów do przekonania, że pierwsza faza technicyzacji człowieka, czyli jego częściowej cyborgizacji, rozpocznie się już niebawem. Nadczłowiek jest więc tuż, już za rogiem. Jego pojawienie się, które rozpocznie zupełnie nową erę w naszych dziejach, to kwestia 20, może 30 lat. Przybliżmy teraz kilka idei kluczowych dla transhumanistów. Postęp to ich ulubione słowo. Są jego dosłownymi wyznawcami. Max Moore tworzy nawet pojęcie wiecznego postępu, które rozumie on jako, tu cytuję, ciągłe zwiększanie inteligencji, mądrości i efektywności, wydłużanie życia oraz usuwanie wszelkich politycznych, kulturalnych, biologicznych i psychologicznych ograniczeń samorealizacji i samourzeczywistnienia. Wieczny progres to pokonanie ograniczeń naszego postępu i możliwości. To nasza ekspansja w całym wszechświecie i postęp bez końca. A więc mamy tu do czynienia z postępem postępu, a więc z postępem podniesionym do kwadratu. Ciekawe. Postęp ten nieuchronnie prowadzi nas ku człowiekowi boskiemu, czy może raczej quasi-boskiemu. Transhumaniści formułują też tak zwany imperatyw hedonistyczny, który należy rozumieć jako prawo każdego człowieka do znakomitego samopoczucia przez całe życie. Stan, który dzisiaj określamy jako dobre samopoczucie, będzie w świecie transhumanistów uznany za patologię, za element tragicznego życia emocjonalnych prymitywów poprzedniej epoki. David Pearce, brytyjski filozof i twórca tego imperatywu, jest przekonany, że już niebawem każdy z nas będzie musiał dokonać wyboru, czy chce żyć cierpiąc, czy też chce, dzięki medykamentom i biotechnologii, ostatecznie uwolnić się od cierpienia. Pierce jest też zwolennikiem wolności morfologicznej, czyli prawa do akceptacji bądź odrzucenia przez każdego człowieka wszelkich modyfikacji genetycznych, ingerencji nanotechnologicznej, wszczepów domózgowych i tym podobnych zabiegów. Przez ingerencję nanotechnologiczną rozumie się tu wprowadzenie do organizmu ludzkiego mikroskopijnych, czyli nie większych od atomów lub ich cząstek, robotów, które mogłyby odbudowywać uszkodzone tkanki, niszczyć komórki rakowe i tym podobne. Transhumanizm łączony jest często z przekonaniem o rychłym nastaniu tzw. technologicznej osobliwości, z angielska singularity. Stworzenie wysoce wydajnej sztucznej inteligencji i zaprzągnięcie jej do pracy nad własnym rozwojem doprowadzi, zdaniem singularystów, do opracowania przez nią kolejnych systemów o jeszcze większej mocy obliczeniowej. Te zaś pracować będą nad kolejnymi, jeszcze wydajniejszymi. Zapoczątkuje to swoistą reakcję łańcuchową samodoskonalenia się sztucznej inteligencji. I ten moment w technologicznym rozwoju nazwany został właśnie osobliwością. Nikt nie może sobie nawet wyobrazić, jakie będą konsekwencje jego osiągnięcia. Tylko jedno jest pewne. Zmieni się wszystko. Wspomniany wyżej Ray Kurzweil, głośny szermierz idei osobliwości, uważa, że po jej nastaniu, czyli według jego obliczeń około 2045 roku, umysł ludzki będzie można niejako przegrać, jak kasetę lub płytę CD, na inny nośnik. W tym postbiologicznym stanie będzie on w zasadzie nieśmiertelny. Jego fizycznym fundamentem będą mobilne automaty bądź twarde dyski megakomputerów. Nim przyjrzymy się całej sprawie z szerszej perspektywy historii idei, przytoczę jeszcze jeden, znamienny w moim przekonaniu opis transhumanistycznej przyszłości. Oto i on. Postczłowiek osiągnie stan intelektualny niewyobrażalnie przekraczający stan intelektualny znanych nam geniuszy. Będzie absolutnie odporny na wszelkie choroby, pełen wigoru i zawsze młody. Posiądzie zdolność pełnej kontroli nad wszystkimi swoimi procesami psychicznymi. Nigdy nie dopadnie go zmęczenie, znużenie czy rozdrażnienie, a także osiągnie permanentne szczęście, pełnię miłości, spokoju oraz stan świadomości nam całkowicie niedostępny. Gdy po raz pierwszy przeczytałem te słowa, przed oczami stanęło mi coś, co w katolickiej teologii nazywa się visio beatifica, wizją uszczęśliwiającą, czyli stan duszy ludzkiej, która stoi z Bogiem twarzą w twarz. Wątek wydaje się interesujący, podążmy więc tym teologicznym tropem i zobaczmy, dokąd nas zawiedzie. Idea postępu, tak dla transhumanistów istotna, zostaje chyba po raz pierwszy w dziejach Zachodu wyrażona wprost przez Joachima z Fiore, XIII-wiecznego mnicha. Dzieli on dzieje ludzkości na trzy epoki. Epokę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pierwsza z nich jest epoką niewoli. W drugiej niewola miesza się z wolnością. W trzeciej wolność triumfuje, a świat zostaje oczyszczony z grzechu i zła. Widzimy tu więc klasyczną trójstopniową ewolucję, zapożyczoną później przez innych, także świeckich myślicieli. Między innymi przez Hegla. Cóż, omne trinum perfectum. Transhumanizm ma jednak inne, bardziej bezpośrednie i nie tak czasowo odległe religijne źródła. Mam na myśli, rzecz to przedziwna, rosyjskie prawosławie i filozofa Mikołaja Fiodorowa. Oddajmy głos Czesławowi Miłoszowi, który tak o tym pisze. W Rosji, skłonnej do mesjanicznie unaukowionych pomysłów, religijny myśliciel Mikołaj Fiodorow występuje ze swoim posłaniem powszechnej Wielkanocy, wskrzeszenia wszystkich naszych ojców i praojców, co jest obowiązkiem nas, synów, i stanie się możliwe dzięki nauce. Uczniowie Fiodorowa, zastanawiając się nad tym, co będzie, kiedy wszyscy nasi przodkowie od początku świata zmartwychwstaną, znajdują rozwiązanie – kolonizację innych planet. Nie pozostaje to bez następstw praktycznych, bo Konstanty Ciołkowski projektuje silnik odrzutowy do lotów międzyplanetarnych. Można rzec, że sowiecki Sputnik począł się z religijnej i postępowej wizji Fiodorowa. I czyż sowiecki marksizm nie był, zwłaszcza w latach 20., mesjanizmem unaukowionym? I takim unaukowionym mesjanizmem jest także transhumanizm, idea zbawienia poprzez technikę. Warto też wspomnieć o jeszcze jednym wątku, który łączy chrześcijaństwo i transhumanizm, czyli jak mogłoby się wydawać ogień i wodę. Jest nim postać Teilharda de Chardin, francuskiego duchownego katolickiego, który tworzy w drugiej połowie XX wieku oryginalny system filozoficzny o wyraźnie transhumanistycznym posmaku. Raz jeszcze posłuchajmy Miłosza. Na Zachodzie powstaje też futurologiczny system Teilharda de Chardin, nieco podobny do systemu Fiodorowa na Wschodzie. Teilhard ekstrapolował teorię ewolucji, rzutując ją na miliony lat przyszłości. Z biosfery przenosząc ludzkość w noosferę, czyli w życie umysłowe, aż do punktu omega, spotkania ludzkości z Chrystusem. System ten został przez uczonych dość dobrze przyjęty, jako że respektował ich podstawowy pewnik – ewolucję. Powstanie noosfery coś nam przypomina, prawda? To przecież, nieco innymi słowy wyrażona, technologiczna osobliwość Reja Kurzweila. Cóż, dziwnie się plecie na tym Bożym świecie. Transhumanizm ma naturalnie wielu krytyków. Nie powinno to dziwić. Jest nurtem bardzo radykalnym i to na wielu płaszczyznach. Przedstawię teraz główne argumenty jego przeciwników. Zacznijmy od kwestii społecznych. Dla wielu komentatorów postulowana dobrowolność modyfikacji genetycznych, technowszczepów, użycia nanotechnologii itd. to mrzonka. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Staramy się oto o pracę w jakiejś futurokorporacji. W poczekalni tuż obok nas siedzi cyborg i wesoło mruga do nas diodami. Dzięki biointerfejsowi ma swobodny dostęp do zasobów internetu, a jego potencjał obliczeniowy znacznie przekracza nasz, ludzki. Jakie mamy z nim szanse? Odpowiedź jest jasna. Wielka przewaga, jaką dawałyby wszczepy, sprawiałaby, że posiadać je chcieliby niemal wszyscy. Jednak ta technologia, przynajmniej zaraz po pojawieniu się, byłaby niezwykle droga. Tylko nieliczni mogliby sobie na nią pozwolić. Społeczeństwo podzieliłoby się więc szybko na dwie grupy. Wąską elitę cyborgów i rzeszę zwyczajnych przedstawicieli gatunku Homo sapiens. Jest też wysoce prawdopodobne, że pierwsza grupa broniłaby swoich przywilejów, co doprowadziłoby do głębokiej destabilizacji społeczeństwa. Zwolennik transhumanizmu może ripostować, że kwestia nowych technologii, wszczepów, modyfikacji genetycznych, nanotechnologicznych itd., jako doniosła społecznie mogłaby zostać rozwiązana przez państwo, które sprawiedliwie dystrybuowałoby nową technologię. To jednak wiązałoby się z gigantycznym obciążeniem dla finansów publicznych. Ponadto tempo cyborgizacji społeczeństwa zależałoby od zasobności danego państwa. Pewne kraje wprowadzałyby nowe technologie sprawniej, inne zaś niemal wcale. Na myśl przychodzą oczywiście kraje afrykańskie. Problemem staliby się też ci, którzy nie zgodziliby się na odczłowieczenie i dobrowolnie sprowadziliby się do roli obywateli drugiej kategorii. Czy należałoby zamykać ich w rezerwatach? Przypomnijmy sobie nowy wspaniały świat Huxleya. A może pokazywać w zoo, jak my dziś pokazujemy małpy? To jednak nie wszystko. Do pomyślenia jest bowiem dużo gorszy scenariusz. Władzę w państwach przejmuje wąska grupa powiązanych z wielkimi koncernami nadludzi. Korzystając ze swoich techno i genoprzewag, tworzą kastę przywódczą, a wszczepy i modyfikacje zaczynają być ściśle reglamentowane. Prowadzi to do jakiejś formy techno-autorytaryzmu, niepokojów społecznych, być może wojny domowej. Wszczepy mogłyby też stać się narzędziem kontroli społecznej. Wyobraźmy sobie potężne, scentralizowane państwo, które zagląda dzięki neuroimplantom do głów swoich obywateli. Kolejny wątek to zagadnienie sztucznej inteligencji. Olbrzymi temat. Całkiem niedawno Stephen Hawking straszył nas nią na łożu swojej śmierci. Pewne niepokojące tendencje można zresztą faktycznie dostrzec już dzisiaj. Szpiegujące nas programy i algorytmy, które analizują każdą, nawet najtrywialniejszą porcję informacji. Albo sztuczną inteligencję, którą w Azji zaprzęga się do prac policyjnych. Ma ona kontrolować prawomyślność obywateli i dbać o porządek społeczny. Chińczycy nazywają to systemem oceny obywateli. Im większym potencjałem sztuczna inteligencja będzie dysponować, tym system inwigilacji będzie szczelniejszy i efektywniejszy. Zostawmy kwestie społeczne i przejdźmy do zagadnień bardziej ogólnych. Modyfikacje i wszczepy, jeśli zaistnieją, trwale zmienią nas i nasz świat. Do starego porządku nie będzie już powrotu. Ta nieodwracalność nakazuje przynajmniej ostrożność. Jeśli cyborgizacja stałaby się elementem swobodnej gry rynkowej, czyli pojawiałyby się coraz to nowe cybermody i technotrendy, to nieuchronnie uległaby banalizacji i komercjalizacji. Szybko pojawiłyby się grupy bezkrytycznych wszczepokonsumentów, którzy bezrefleksyjnie modyfikowaliby swoje ciała, nie bacząc na konsekwencje. Mogłoby to doprowadzić do licznych nadużyć. Dziś często słyszymy o szpiegujących nas chińskich telefonach. Jutro być może usłyszymy o szpiegujących nas neurowszczepach. Przeciwnicy transhumanizmu wskazują też, że opisywany przed momentem postczłowiek byłby istotą pozbawioną indywidualności. Byłby doskonale efektywnym, superwydajnym i stale pogrążonym w euforii perfekcyjnym technoklonem, którego od innych technoklonów zupełnie nic nie odróżnia. Podsumujmy krótko tą audycję. Posłuchajmy, jak motywacje transhumanistów ocenia socjolog Markus Lipowicz. Transhumanizm stanowi jeden z wielu, aczkolwiek zapewne jeden z najbardziej doniosłych, wskaźników zmęczenia współczesnej kultury samą sobą i podejmowania przez nią desperackich prób wyjścia poza dotychczasowe ramy życia. Po śmierci Boga, tęsknota za kimś oraz czymś lepszym od człowieka i jego kultury wydaje się coraz bardziej nasilać. Dla transhumanistów człowiek, czyli istota niedoskonała i jakby niedokończona, powstała przez ewolucyjny zbieg okoliczności, jest czymś, co trzeba przezwyciężyć, przekroczyć. Ubóstwiwszy technikę, chcą oni przekroczyć naturalny porządek rzeczy i usunąć ze świata wszelkie zło i wszelki brak. Historia zna wielu takich naprawiaczy i zbawców świata. Trzeba jednak przyznać, że żaden z nich nie miał do swojej dyspozycji takich technicznych środków, jakimi rozporządzają lub niebawem będą rozporządzać transhumaniści. Jeśli otworzą oni puszkę technopandory, to może uda im się zrealizować swój cel i człowiek faktycznie zostanie przezwyciężony. Nasuwa się tylko pytanie, czy wyjdzie mu to na zdrowie. Dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka podcastu Zeitgeist. Cieszę się, że duch naszych czasów nie stępił jeszcze Twojej intelektualnej ciekawości. Chciałbym też zaprosić Cię na kolejną audycję i życzyć Ci, by świat nigdy nie przestał Cię dziwić.